Jest rok 1875. Baron Antoni Frankel, który 5 lat wcześniej kupił od rządu rosyjskiego kombinat hutniczy położony wzdłuż rzeki Kamiennej, przekształca go w jedną z pierwszych w kraju spółek akcyjnych. Od tego momentu kompleks Starachowicki otrzymuje oficjalną nazwę Towarzystwo Starachowickich Zakładów Górniczych S.A. Już sama nazwa wskazuje, jak ważną rolę w hutnictwie żelaza odgrywa wydobycie rud. To dzięki występowaniu rudy żelaza Góry Świętokrzyskie już 2000 lat temu stały się wielkim zagłębiem metalurgicznym. Na ich łagodnych stokach budowano proste piece kotlinkowe zwane dymarkami. Naukowcy szacują ich łączną liczbę na blisko 1 000 000. Rudę żelaza wydobywano z płytkich sięgających do 2 metrów dołów. Wraz z wielką wędrówką ludów w V wieku świętokrzyscy hutnicy porzucili swoje siedziby i odeszli na zachód. Wygasły piecowiska, pozarastały górnicze doły. Odrodzenie metalurgii nastało w średniowieczu. Szczególne zasługi na tym polu położyli cystersi, sprowadzeni przez biskupa krakowskiego do pobliskiego Wąchocka w 1179 roku. Przez kolejne stulecia prowadzą oni w swoich dobrach kuźnice wraz z towarzyszącymi im kopalniami rudy. Pojęcie kuźnica oznaczało warsztat hutniczy łącznie z towarzyszącą mu kopalnią rudy. Wydobycie odbywało się za pomocą takiej samej metody jak w starożytności. Miejsca ich pracy znaczyły doły, których pozostałości odkrywane są w okolicy przez archeologów. W 1789 roku przeor wąchockich cystersów Aleksander Rubkiewicz buduje w Starachowicach pierwszy wielki piec. To początek nowego rozdziału historii miejscowego hutnictwa. Większe zapotrzebowanie na rudę powoduje wzrost jej wydobycia, szczególnie w miejscach zwanych Pakułowy Smug i Czałszyński Smug. W 1818 roku tereny położone nad rzeką Kamienną przechodzą na własność państwa i wraz z istniejącymi tu zakładami zostają podporządkowane dyrekcji górniczej. To początek budowy wielkiego kombinatu metalurgicznego, któremu Stanisław Staszic nadaje miano ciąg fabryk żelaza na rzece Kamiennej. Inwestycje ostatecznie kończy Bank Polski, oddając w 1841 roku nowy zakład wielkopiecowy w Starachowicach. To rozwój hutnictwa warunkował rozwój górnictwa rud żelaza. Okresy prosperity oznaczały wzrost wydobycia, okresy przestoju wielkiego pieca pociągały za sobą regres i zastój starachowickich kopalni. Do XIX wieku technologia wydobycia rud w starachowickich kopalniach nie różniła się wiele od tej, jaką stosowano przed 2000 lat. Polegała ona na wykopaniu dołu około 2-metrowej głębokości, z którego górnik wyrzucał urobek na powierzchnię. Kiedy ściany dołu zaczęły się osuwać, górnik opuszczał wyrobisko i rozpoczynał kopanie kolejnego w bezpośrednim sąsiedztwie. Ten prymitywny sposób był możliwy do stosowania dzięki temu, że miejscowe złoża zalegały bardzo płytko w ziemi. Nie przekraczano głębokości umożliwiającej ręczne wydobycie. Pierwsze zmiany w technologii dają się zauważyć w XVIII wieku, kiedy kopalnie przybierają formę tzw. dukli czy smugów. Były to pionowe wyrobiska podobne do dawniejszych dołów, sięgające 80 metrów w głąb. Urobek wyciągano na powierzchnię w tzw. kiblach, wiadrach zawieszonych na linie. Do dukli górnik schodził po chojarze drzewa z częściowo obciętymi gałęziami. Wydobycie systemem dukli stosowane było jeszcze do połowy XIX wieku. Dopiero później smugi i dukle stopniowo przybrały formę szybików. Głębokość takiego szybu sięgała już 30 metrów. Jego przekrój miał kształt kwadratu obudowanego drewnem. Urobek wyciągano na powierzchnię w taki sam sposób jak w duklach, to jest za pomocą kołowrotów ręcznych umieszczonych na powierzchni. Jedyną różnicą było zastąpienie używanej w duklach liny łykowej liną konopną. Górnika opuszczano na dół na tej samej linie. Od szybiku odchodziły już poziome chodniki obudowane drewnem. Jedną z pierwszych starachowickich kopalni tego typu był położony nieopodal zakładu wielkopiecowego Herkules. Wybierając urobek, górnik posługiwał się prostymi narzędziami jak kilof, klin, młot oraz zgarniarka do uprzątania odciętej rudy. Wysokość chodnika wynosiła około 140 cm, ale wraz z oddalaniem się od szybu malała. Także przy tzw. przodku górnik pracował na kolanach. W jednym przodku pracował górnik urabiający skałę oraz postępujący za nim ciskacz, którego zadaniem było napełnienie kubła urobkiem i odciągnięcie go po szybie. Tam całość przesypywał do kibla wyciąganego na powierzchnię przez obsługujących kołowrót ciągaczy. W chodniku zbierało się dużo wody, dlatego ciskacz najczęściej zdejmował drewniane trepy, podwijał nogawki i pracował boso. Dla ułatwienia transportu ciągnął kibel na listwicy, czyli deskach ułożonych na dnie chodnika. Wyciąganiem urobku na powierzchnię trudnili się ciągacze obsługujący drewniany wał, kołowrót, do którego przywiązana była lina. Zawartość wyciągniętego w ten sposób na powierzchnię kibla wysypywano na jedną stronę, jeżeli była to ziemia, bądź pod tak zwaną jatę, jeżeli była to ruda. Wydobytą rudę oczyszczały krzesaczki, jako że tradycyjnie do tej pracy zatrudniano kobiety. Następnie oczyszczoną rudę układały one w specjalne pryzmy, skąd zabierano ją pod wodami końskimi na teren zakładu wielkopiecowego. Ruda w takim stanie nie nadawała się jednak jeszcze jako wsad do wielkiego pieca. Należało ją wcześniej poddać wzbogaceniu w specjalnych piecach nazywanych prażakami. Początkowo prażaki znajdowały się na terenie huty. Dopiero w latach 20. XX wieku przeniesiono je na teren kopalni, skąd trafiała do wielkiego pieca już przygotowana do wsadu. W listopadzie 1899 roku zostaje oddany do użytku nowy zakład wielkopiecowy w Starachowicach. W jednym z jego obiektów, wieży ciśnień, właśnie się znajdujemy. Nowy wielki piec opalany już koksem wymagał również bardziej bogatych rud żelaza. Zaczęto sprowadzać ją z Krzywego Rogu z głębi Rosji, a później również ze Szwecji. Pomimo tego w dalszym ciągu wykorzystywano miejscową rudę, zapotrzebowanie na którą jeszcze wzrosło. Pojawiła się konieczność uruchomienia nowych kopalni. Powstają wkrótce kopalnie Mieszała, Perłowa, Drutowa. W Perłowej zastosowano od 1914 roku szyb kieratowy, w którym siłę ludzkich ramion zastąpiła siła końska. Nowy rozdział w historii starachowickich zakładów przynosi rok 1920. Wówczas to, na mocy porozumienia zawartego z Ministerstwem Spraw Wojskowych, Skarb Państwa wykupuje kontrolny pakiet akcji spółki i przystępuje do budowy fabryki zbrojeniowej. Od 1928 roku wytwarzane tam będą działa oraz amunicja artyleryjska. Starachowicka huta staje się tym samym jednym z wydziałów zakładu i pracuje w większości na jego potrzeby. Przemysł górniczo-hutniczy przestaje być główną gałęzią miejscowego kombinatu. Obok bardzo nowoczesnych zakładów zbrojeniowych pracuje nadal już blisko 30-letnia huta oraz kopalnie rudy, które technologicznie niewiele różnią się od tych sprzed 100 lat. Widnokrąg górniczy z szybami uruchamianymi przez konne kieraty, rozciągający się tuż za ogrodzeniem nowoczesnej fabryki, nie licuje z jej renomą. Zapada zatem decyzja unowocześnienia starachowickiego kopalnictwa rud. Wydobycie ogniskowało się w nich wokół jednego szybu, którego wyciąg napędzany był już elektrycznie. Nad szybem znajdowała się drewniana wieża z dwoma kołami, służącymi do wciągania lin. Na szybie stanowił niewielki drewniany budynek o powierzchni około 35 metrów kwadratowych, znajdujący się 3 metry nad wylotem szybu. Budynek ten połączony był z drewnianą rampą, po której zsypywano rudę do prażaków. Po wyprażeniu rudy przewożono ją kolejką wąskotorową na teren zakładu wielkopiecowego. Jednorazowy transport zawierał około 50 ton rudy. Podziemne chodniki w tych nowych kopalniach miały długość sięgającą nawet do 200 metrów. Rozmiar chodnika wynosił 180 na 180 cm. Przez wieki praca górnika należała do najcięższych i niebezpiecznych, a dodatkowo również słabo wynagradzanych. Taki stan utrzyma się nawet w pierwszych latach XX wieku. Przed 1918 rokiem górnik przy 12-godzinnym dniu pracy zarabiał miesięcznie 10 do 12 rubli. Dla porównania bochenek chleba kosztował wówczas 12 kopiejek, zaś 100 kg ziemniaków 1 rubla. Nic dziwnego, że chleb i ziemniaki stanowiły podstawę diety górników. Odzież kupowano w wyjątkowych okazjach, a zamiast butów chodzono w drewnianych trepach, które często raniły stopy do krwi. Trudno było mówić o zapewnieniu sobie i rodzinie jakichkolwiek warunków mieszkaniowych przy zarobkach tej wysokości. Wielu ówczesnych górników mieszkało w skleconych z gałęzi i choiny szałasach, rozrzuconych nieopodal kopalnianych szybów. Takie osady górnicze spotykane były w okolicy Starachowic jeszcze w pierwszych latach XX wieku. Dopiero później, w latach 20. i 30. zaczęto budować dla nich prowizoryczne baraki. W barakach znajdowały się izby o powierzchni około 10 metrów kwadratowych, w których mieszkało po 4, a nawet 6 ludzi. Spali oni na piętrowych pryczach zaściełanych gałązkami z lasu. Biedę górników powiększały częste przestoje zakładów. Każde wygaszenie wielkiego pieca oznaczało również zamknięcie kopalni, a tym samym brak nawet tak niewielkiego dochodu. Dopiero modernizacja górnictwa podjęta w 1927 roku zaczęła przynosić stopniową stabilizację płac górniczych, pozwalając wydajnemu górnikowi osiągnąć zarobki rzędu 200 zł miesięcznie, podczas gdy jego pomocnikowi 100 zł. Były to zarobki podobne do średnich zarobków robotników w kraju. Niestety ta korzystna sytuacja nie utrzymała się długo i wraz z kryzysem gospodarczym lat 30. realne płace górników zaczęły na powrót maleć.
Na koniec kilka słów o moich dziadkach Adamie i Mariannie Kochańskich. Pod koniec XIX wieku dziadkowie moi zamieszkali na małej wiosce Henryk między Starachowicami a Iłżą. Dziadek mój był jednym z nielicznych ludzi w okolicy, którzy umieli czytać i pisać, a na pewno był jedynym, który prenumerował czasopismo. Był to wychodzący w ówczesnym zaborze carskim ilustrowany tygodnik powszechny, który był dla dziadka i sąsiadów jedynym łącznikiem ze światem. Sąsiedzi schodzili się do dziadka i dziadek czytał im ten właśnie tygodnik powszechny. Często przychodzili kilka razy do czytania tego samego tygodnika, tego samego numeru. Tak byli sprawnieni właśnie nowości ze świata. Babcia bardzo się denerwowała z tego powodu, ponieważ wieczorne czytanie powodowało duże zużycie drogiej wówczas nafty. Jeszcze przed wybuchem I wojny światowej dziadek mój kupił sobie rower. Był to pierwszy rower w ogóle widziany w okolicy. Naukę jazdy dziadek prowadził w przydrożnym, wyschniętym rowie i aby się nie przewracać, podpierał się to lewą, to prawą nogą o brzeg rowu. Idące drogą kobiety klękały wprost na jezdni, modliły się, czyniły znak krzyża, bo stary Kochański ujeżdża żelaznego rogatego diabła. A za rowerem biegła cała chmara dzieci i sfora szczekających psów. Po II wojnie światowej dziadek zachorował na płuca. Lekarz zabronił mu absolutnie palenia tytoniu. A ponieważ dziadek był namiętnym palaczem, babcia zabrała mu papierosy, zabrała mu machorkę, bibułkę do robienia papierosów i zapałki. Dziadek zaczął kombinować papierosy, zbierał suche zioła, zbierał suchą trawę, nawet wyciągał morską trawę z materaca w sypialnianym łóżku. Oczywiście pokryjomu. Babcia zabrała mu również zapałki. Więc dziadek przypalał sobie robione przez siebie skręty w gazetowym papierze za pomocą szkła powiększającego. To było pierwsze zjawisko fizyczne, jakie zrozumiałem właśnie dzięki dziadkowi. To mnie bardzo zainteresowało. Zacząłem się w ogóle interesować fizyką, techniką, a to z kolei zaprowadziło mnie na studia techniczne. Swoją karierę zawodową związałem również z górnictwem, o czym świadczy widoczny tu obok mój górniczy mundur. Tak zamknęło się koło naszej rodzinnej górniczej historii.